tym odcinku.
Bardzo pozytywnie, radośnie opowiadamy o naszej świetlistej przyszłości.
Zapraszamy. Dzień dobry, Grzegorz.
Dzień dobry.
Jak się masz?
Dobrze. Jesteśmy w firmie po tygodniu ustawienia czegoś, co nie mogło działać. Bo po drugiej stronie ktoś tego nie włączył. A ponieważ było bardzo dużo zmiennych, to tydzień szukaliśmy, a tamci się zwzięcie firma trzecia upierała. Działa. Tak, nie działa. Tu nie działa.
Mi się najbardziej podoba w świecie IT pytanie, czy restartował pan komputer?
No niestety. Jest coś w tym. Mhm. Jest coś w tym i jest to tak przykre, tak frustrujące dla użytkowników. Z drugiej strony, my to absolutnie rozumiemy, ale muszę ci powiedzieć, że jest w tym trochę ukrytych rzeczy, których być może nie pomyślałeś.
No, nie pomyślałbym na przykład o tym, że poza zrestartowaniem można zresetować urządzenie.
To o tym zaraz. Natomiast ja mam tak, że łapię się na tym, że kogoś proszę o uruchomienie ponowne komputera i dopiero potem zaczynam pomoc. I powiem ci, na czym polega przewaga takiego, chociaż wiem, że to czasami to frustruje drugą stronę. Zaleta polega na tym, że to znaczy, że wszystkie dokumenty zostały zapisywane. Mało tego, bierze odpowiedzialność za to zapisanie treści tych dokumentów, bierze na siebie użytkownik. My przy pomaganiu ludziom, czy zdalnie, czy osobiście, najczęściej mamy, wiesz, milion pootwieranych okienek i słyszymy: dobra, no to niech tam zapisze, gdzie trzeba. Czyli gdzie? więc ten restart ma taki, wiesz, dla nas dodatkowo, że skoro przed chwilą wstał, to tam jakby nic nie jest uruchomione, czy chciał użytkownik. Więc,
ma to swój urok.
Więc jest takie schowane na zasadzie, żeby jak najmniej zepsuć, nie? Bo mój ulubiony dowcip prawników, z którymi na przykład współpracuję: no dobra, jak tam się nie zapisze, to pan mi napisze ten pozew jeszcze raz. Więc i to tak... To podnosi ciśnienie.
To faktycznie może być stresujące.
Tak, ale dlaczego nawiązujesz do zresetowania urządzenia?
A, słuchaj, tak... Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy zupełnie. Może dlatego, że miałem jakiś problem ostatnio?
Opowiedz, bo co ciekawe jest.
Jedna strona nie chciała mi się za wszelką cenę załadować.
I to jest ciekawe, drodzy słuchacze. Jedna strona w internecie nie działała w Michała sieci domowej.
Zupełnie.
A poza nią działała.
Poza nią hulała.
Tak. Zładna strona. Podobno trochę do Quake'a, nie? W sensie jakby zabawny obraz.
Tak. I jak się przełączałem na sieć z telefonu, to ładowała się bez problemu. I za każdym razem, jak tylko przełączałem się na sieć Wi-Fi, niezależnie, bo mam dwie sieci tam na 5G i na 2,5 GHz. Na jednej i na drugiej to nie działało.
Myślę, czy dam radę? Nie dam rady. 2,4 GHz.
2,4. Tak.
Przepraszam, nie dałem. Próbowałem.
Wystawiłem cię na próbę.
Ty są różnica, Grzegorz. Nie. Skisnę.
Widziałem skisnięcie w twoich oczach. Autentycznie. Widziałem, że walczysz ze sobą. Zastanawiam się, o co chodzi. Czy doszedł do wniosku, że herbata mu nie smakuje? Nie, coś innego.
Naprawdę przemyślałem sobie, kto normalny zwróci... Tak mnie to nie obchodzi, ja nie dam rady tego otrzymać.
Zawsze musi interweniować. Weto.
I tu nie chodzi o to, że się mylisz. Broń Boże, nie chodzi o to, co ty wiesz.
No.
Chodzi o prawdę.
Prawda jest tam.
I want to believe.
No i co? I zrestartowałem, wyłączyłem, wszystko zrobiłem, odpalałem na innych przeglądarkach, w telefonie moim, żony, dziecka, sąsiadki.
W sensie chciałeś pokazać tą stronę też dziecku?
To nie jest jakaś, to nie jest żadna sprośna strona, ty chory z boku.
Myślę, że teraz już nabudowaliśmy tyle napięcia, że jest to michałkrasnopolski.pl. Kom.
Com.
Wiem, bo przez chwilę otwierałem PL i tak sobie myślę, co? Też u mnie nie działa.
No akurat zależało mi, żeby działała, bo wiedziałem, że ktoś będzie na nią zaglądać i... No i mi nie działała. Tak przynajmniej przypuszczałem. Więc zadzwoniłem do najlepszego eksperta IT na świecie. Grzegorz Sopudka Enterprises.
Limited.
Limited. Z pytaniem, what the fuck? I, no i kombinowaliśmy długo w ustawieniach systemu, potem w ustawieniach routera, tego fanboxa i nic. I Grzegorz tak mi śmiał, a może byśmy go zresetowali. Ja nie chciałem tego robić, bo miałem jakiś tam...
A ja nie chciałem jeszcze bardziej tego robić.
Ty nie chciałeś jeszcze bardziej tego robić, bo wiedziałeś, że chodzi dobrze.
Tak.
Poza tą jedną stroną, to on chodził dobrze. Więc istniał cień mały prawdopodobieństwa, żeby się wszystko...
Brąbało i nie miałbyś internetu przez kilka dni, jak znam życie.
Jest fajne. To potem na końcu. No, ale doszliśmy do wniosku, no nie, trzeba to zrobić. Więc Krzysiek, połączyliśmy się zdalnie, musiałem TeamViewera instalować. No, naprawdę było grubo. Było grubo, Grzegorz zrobił backup ustawień routera. No i zapadła decyzja, dobra, resetujemy. Zaczęło się, czy ten pasek się taki, to było piękne. Pojawił się ten pasek, a gadaliśmy przez telefon.
Tak, ja w tym momencie, jak to kliknęliśmy, przestałem widzieć twój ekran. Tam podczas tego paska zobaczyłem i tyle. No, tak
ja oczywiście działa. Przez chyba 5 minut byłem, żyłem w przekonaniu, że Grzegorz dalej widzi, co się dzieje. Co więcej, że ja żyłem dalej w przekonaniu, że ten pasek ma jakikolwiek
z czegoś
sens.
Z wynika, tak.
A on był taką animacją.
No bo oczywiście Michał komputer rozłączył się z internetem.
Z internetem, więc nie miał prawa. Nie
wiem, tak, i z routerem też się rozłączył. Więc.
A jak ta blondynka sobie siedziała? Jeszcze zostało mi 27%.
Ale drodzy słuchacze, żeby było jasne, w pewnym momencie jakby tak delikatnie zasugerowałem, czy dosyć szybko załapałeś. No tak, nie ma połączenia z Wi-Fi, więc tak. To nie może ten postęp z czegokolwiek wynikać.
No tam te synapsy się w końcu
zwarły.
Zwarły i zajrzałem, czy router się zrestartował, ładnie zrestartował. No, oczywiście wszystko zadziałało pięknie, bo Grzegorz jest nieomylny i słuchajcie, naprawdę polecam wam jego usługi. Jak nie zrestartuje, to zresetuje. Jak nie zresetuje, to kopnie.
To zrestartuje, jakby to jest cała jego robota.
Tak, tak. I on nic więcej nie robi i to jest niesamowite, bo te trzy metody zawsze działają.
Lepsze jest to, że ty dosyć wcześnie powiedziałeś, tak, uruchamiałem go ponownie.
To była pierwsza rzecz, jaką powiedziałem od razu.
A jest to o tyle, że ja jak... Ja sobie myślę, ty opisujesz sytuację, sobie myślę, coś się przycięło na routerze. Więc albo trzeba będzie go zrestartować, albo zresetować. No i wypadałoby najpierw go zresetować, zrestartować. I myślałem, na pewno to zrobił i go obrażę samym pytaniem, ale z drugiej strony sam z siebie tego nie powiedział, więc muszę zadać mu to pytanie. Nie?
Na szczęście to zrobiłem, ale reset urządzenia faktycznie nie przyszedł mi do głowy. I już się rozłączyliśmy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I potem, parę godzin później przyszła mi do głowy taka myśl, a zrobię speed test, zobaczę. No i włączyłem speed test, potem jeszcze włączyłem fast.com, żeby się upewnić i wyszło mi 80 megabitów. Myślę sobie, co? I tak wkurzyłem się wtedy. Tak naprawdę, jakbyś zobaczył wtedy moją twarz, to jest takiej bladej, zrobiłaby się bardziej czerwonawa. No, namieszał. Musiał zresetować. Do jasnej cholery. A mnie czasami 1,4 mi wychodziło giga. I mam teraz zasrane 80 megabitów. No i pomyślałem sobie, dobra, może jest jakiś downtime.
A tam coś. Gdzieś w tle Grzegorz, now we're even.
Tak. No nic, poczekam chwilę. No może to jest jakiś chwilowo wszyscy nagle zaczęli ściągać jakieś duże pliki, bo przecież może coś się wydarzyło. Godzinę później sprawdzam. 72.
And falling.
No, mordę jeża. O co chodzi? Pomyślałem sobie, dobra, wejdę w ustawienia Wi-Fi i zobaczę. Wchodzę tam, klikam na górę w ustawienia Wi-Fi, patrzę, wybrał moją sieć tę 2,4 gigaherca. No i to było jakby przyczyna. Przełączył się w którymś momencie na tę wolniejszą. Przełączyłem się na 5 gigaherców. Buch, 1,3 od razu. Temat się rozwiązał.
A wiesz, jak w Macu decydować o tym, do której będzie się łączył?
Jak
masz ich tam kilka? Jak wejdziecie sobie w Wi-Fi, to jest ich tam spis. I ich kolejność na tej liście decyduje o tym, co jest ważniejsze. I można ją złapać i podciągnąć wyżej.
wracam, musimy przerwać, muszę wrócić i muszę się upewnić, w jakiej jest kolejność.
To jest tak nieoczywiste, że tak sobie myślę, co? Oczywiście zmiana. Chociaż jest tak, że preferuję pewne, powinien preferować 5G nad 2,4 GHz. Jakby ale różnie by. Mój ulubiony numer, przyjeżdżam do klientki, a tam laptop próbuje wybuchnąć. W sensie klawiatura już się oddziela i jak spojrzysz na niego z przodu, to masz taką półcentymetrową szparę, bo bateria napuchła tak, że wypchnęła już wszystko do góry i laptop się wietrzy. W zasadzie sam, nie? I mówię tak, czy zwróciła pani uwagę na to, że powiększa się pani bateria? A ona mówi, to można powiększyć baterię, żeby miała więcej możliwości? Ja mówię, nie, akurat chodzi mi o to, że puchnie. I ona mówi, wow, nie było tego, zanim pan wszedł. A to jest pierwsza rzecz, którą ja powiedziałem. No, znaczy podszedłem do niego i mówię, czy widziała pani to, że o. Ja mówię, mówi, no to mamy niesamowitą sytuację, bo jakby właśnie wszedłem i ona musiała teraz w tym momencie. No więc pojechała do firmy wymienić komputer i dopiero opracowaliśmy, natomiast to jest nasze przekleństwo, to, że możesz akurat trafić na taką sytuację.
Ja pamiętam, jak w którymś parę dobrych lat temu to było, wręcz ponad 10, jak w którymś momencie trackpad przestał mi prawidłowo działać.
Też coś często przez baterię.
Coś no, nie reagował prawidłowo na podstawowe funkcje typu kliknij, przesuń. No i okazało się, że bateria zaczęła puchnąć właśnie i co nieco, że odkształcała się od dołu, no to szła też do góry, naciskając na trackpad, powodując jego częściowe zablokowanie.
To są wczesne ostrzeżenia. Drugim najczęstszym powodem problemu z trackpadem, to też jest dla was ostrzeżenie, jest niewłaściwa ładowarka.
I jest jeszcze trzecia ewentualność. Może rozlaliście na przykład kolę lub inny napój z dużą ilością cukru, który potem się zakleił i znam to z autopsji.
To jest niesamowite. Sugerujesz tak jakby dowolny inny napój bez takiej ilości cukru byłby jakąś różnicą dla maka.
Także
nie polecamy ani jednego, ani drugiego.
Pamiętam, rozlałem całą kolę na MacBooka. Wysechł po 24 godzinach i włączył się bez problemu. Wszystko było super. Tylko musiałem... Trackpad był tak zaklejony cukrem, że musiałem go tak paręset razy tak ponaciskać, żeby to się rozkruszyło wszystko i potem po miesiącu już działał doskonale.
Tak? Tak. I potem lata działał?
Lata. Sprzedałem go jakoś miesiąc później.
Drodzy słuchacze, to jakby część tipowa dla was. Jeżeli coś wylejecie na sprzęt, trzeba go ustawić jak karty do góry nogami, w taki trójkącik. Ustawić pod nim suszareczkę na zimne powietrze. Nawiew na części, które wylaliście, na część, którą wylaliście. I tak czekamy. Godzinami, niech to się tam wysuszy. I w 80-kilku% przypadków serwis był najlepszym możliwą sytuacją, bo to, co się tam dostało, uszkadza później sprzęt. To nie my raczej, tylko serwisy, które tam lubią się babrać, otwierać i tak dalej. Natomiast bardzo zalecam jednak dłubanie. Jeżeli chcecie dorzucić roboty serwisowi, to możecie go wsadzić w ryż. To będzie musiał jeszcze go wydłubać.
I pamiętam jedyna rzecz, która potem... No ja sprzedałem go dłużej niż po miesiącu, ale pamiętam, że jedyny minus tej sytuacji był taki, że podświetlanie klawiatury było takie ciemniejsze w tym miejscu, gdzie się rozlało.
Podoba mi się to, że mówisz, nie, działał dobrze.
Bo podświetlanie działało, tylko było takie
jakby
wygaszone
lekko. Ciemną Coca-Colą, tak?
No, taką zero.
Tak,
to nie była zero.
On był bardzo, bardzo dobry. Jakby nic mu się nie stało, potem wybuchł,
ale nie, działał świetnie.
Nawet potem działał doskonale. No.
Także nie polecamy rozlewania.
Tak, ja chciałem może w tym momencie zrobić taki wtręt, zanim przyjdziemy do głównego naszego tematu. Że
możemy tak, też zanim...
Wyłączyć deszcz?
Włączyć.
Dostałem feedback od jednego naszego słuchacza i powiedział, że cokolwiek bierzemy, powinniśmy się podzielić, także...
Aha.
Także mówisz, że tak.
Ale mi się dzieli.
Zupełnie bym nie podejrzewał, że ta osoba nas słucha. Pozdrawiam czule. No ale jakby miło mi się zrobiło. Mówię, że tak jest wesoło i czasami absolutnie nie ma, że coś bierzemy. Także...
Bo chciałem powiedzieć, że to nie zabrzmiało jak komplement.
Ja rozumiem ten rodzaj dowcipu, bardzo często sam nim operuję, także,
okay.
No, także nie mam tu żadnych pretensji, ja to odbieram jako komplement.
Oczywiście. Nie no, bardzo, bardzo dziękujemy.
Tak, ale ja dużo rzeczy odbieram jako komplement, także...
Mhm.
Dobra, to może przechodząc do tematu odcinka. Powiem ci, co mnie fascynuje ostatnio. Jest taka teoria i przewidywanie przyszłości, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które nie musi się uczyć całe życie. Że nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem, które nie będzie mogło się przestać uczyć. Że nawet w wieku 60-70 lat będą musieli się cały czas douczać nowych rzeczy. I to nie jest takie, jak tobie się wydaje, przepraszam, jak może się wydawać, że tak jak wyobraźcie sobie, że teraz, nie wiem, 60-letnia osoba musi jednak wejść na rynek pracy. Wcześniej na przykład całe życie była taksówkarzem i teraz musi się nauczyć obsługi komputera. To będą tego typu zmiany, że gdy nasi podopieczni wejdą z wieku, nie wiem, między 40 a 45 rokiem życia, wejdzie coś typu komputer zupełnie nowego, którego będą musieli się nauczyć. Co ty o tym myślisz? Zapytam, nalewając ciekawy.
Dziękuję bardzo. Naprawdę my jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, tak? W sensie, że nasze dzieci już nie będą...
Nie będą mogły się przestać uczyć. Że my już mamy tak, że wchodzą rzeczy, które są zupełnie nowe. Na przykład współpraca z AI-em. Ale jest to współpraca, po pierwsze, to jest na komputerze, na iPhonie, mamy komunikację werbalną z tym czymś, jakby wszystkie te mechanizmy znamy. Natomiast podejrzewa się, że te pokolenia będą miały non-stop, po pierwsze, napływ tak ewolucyjnych, zmieniających się technologii oraz będą wchodziły technologie rewolucyjne, tak jak wszedł, no nie wiem, wszedł smartfon nad zwykłą komórką oraz wszedł komputer, tak, zupełnie nowa technologia. Taka game changer, nie?
Nie widzę tego do końca w ten sposób, bo jesteśmy kolejnym pokoleniem, które przyswajało te nowinki cały czas tak naprawdę. Świat szedł do przodu i co parę lat musieliśmy dostosowywać się do nowych rozwiązań, które w absolutnie rewolucyjny sposób zmieniały nasze życie. No ale ta
rewolucja... Ale są u nas jeszcze zawody, które nie muszą się zmieniać. Albo nie zmieniają się tak bardzo. I to będzie po prostu postępować jakby o wiele bardziej, nie?
No, pewne profesje... To jest pytanie, czy przetrwają.
Mhm.
Serwis IT na przykład pewnie sobie poradzi.
No tak. Ale grafików na pewno
wiem. Ale grafików już nie
będzie. Reklamy też, absolutnie.
Pójdzie.
Będzie się wchodziło i tak, ej, poproszę reklamę, chcę sprzedać milion sztuk mojego produktu.
Widziałeś ostatnią reklamę komfortu?
Nie.
Aha,
obejrzyjmy.
Dobrze. W takim miejscu jesteśmy. Także mój zawód, to już jest pozamiatane.
Nie, ale twój zawód to stworzył.
Nie mój.
Nie, przepraszam.
Nie chcę, oczekuję,
przeprosin. Skomentuj.
No,
muszę wiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie.
Rozważ swoje słowa. Bo to może być ostatni odcinek, jaki nagrywamy.
Nie podoba mi się?
Nie,
okay.
Nie podoba ci się. Podoba ci się?
Znaczy wygląda tak moje małżeństwo z moją żoną, jakby Gośka mówi, widzisz, to ja mówię, widzę.
Ale nic nie widzę.
Nic, słuchaj.
Ale mieliśmy o tym rozmowę na statusie, że no my widzimy wszystkie niedoskonałości wynikające z tej technologii AI i wdrażania jej do filmu. A potem tak się zastanowiliśmy, no tak, ale my to widzimy, ale czy taki zwykły odbiorca w ogóle to zauważy? Czy to ma dla niego jakiekolwiek znaczenie? I widać najwyraźniej, że nie.
Wiesz co, ja jestem... Pamiętaj, że ja mam tam 8 czy 16% utratę kory mózgowej, więc czort wie, czy to nie jest na przykład...
Może.
Odbiór piękna, nie? Cieszę się, że się mało ślinie. Więc jakby...
Okej, nie jesteś dobrym tutaj.
Nie, ale powiedz mi, co jest z tej reklamie nie tak?
No, bardzo widać, jak te postacie zostały generowane przez AI. Te takie ruchy ciała są bardzo nienaturalne. To wszystko wygląda, jakby było z plastyliny ulepione.
Okej. To naprawdę nie widzę.
Mhm.
A powiedz mi, gdyby to zostało nagrane ludźmi, to by było dobre?
No widzisz, dla ciebie to nie miałoby znaczenia, bo tobie się obraz zlewa w taką
Papkę.
Papkę,
tak.
Nie widzisz tych niuansów. Na ekranie, na Facebooku to nie ma takiego większego znaczenia, natomiast to było też emitowane w telewizji, a na telewizji, jak to oglądasz, to w telewizji to robi różnicę, bo tam widać te wszystkie niedociągnięcia. Dla nas to ma bardzo duże znaczenie, ale widać, no, że komfort poszedł na skróty, bo na pewno na tym zaoszczędził trochę. No i znajdą się odbiorcy, którzy nie zauważą różnicy. Pytanie, jaki to jest procent?
Oraz co z tego wynika?
Oraz co z tego wynika. Wiem, że była bardzo duża gównoburza w komentarzach pod tymi filmikami i komfort bardzo mocno to wymoderował. Wyciął wszystkie komentarze, które dotyczyły realizacji i zostawił same komentarze dotyczące niezadowolenia z obsługi. Żeby wyglądało w miarę autentycznie.
To wygląda też jak dzieło AI.
Fakt jest taki, że w perspektywie tych paru lat narzędzia, które za pomocą których udało się to zrealizować, będą działały o wiele lepiej. No więc oczywiście pytanie, czy faktycznie wiele osób z tego sektora nie będzie miało jakichś problemów z zatrudnieniem.
Wiesz co, muszę wrócić tu do zdjęć słoni. Pamiętasz, opowiadałem ci o zdjęciach słoni. Ktoś przeprowadził eksperyment, co się dzieje, jeżeli zaczniesz karmić sztuczną inteligencję tworami sztucznej inteligencji. Zaczęło się od jakiejś dużej ilości zdjęć słoni i na tej podstawie został przeprowadzony test wygenerowania następnych zdjęć słoni i potem z nich następne. I wszystko to tak się upłaszczało. Robiło się mniej skomplikowane i tak dalej. No więc pytanie, czy nie osiągniemy tu tego samego efektu, że po wielu latach pracy na AI zacznie uczyć się na tworach AI, więc może dojść do takiego bardzo wyraźnego obniżenia jakości tworów, bo nie będzie się uczyć na oryginalnych kreacjach, chociaż oczywiście jest szansa, że być może AI jakby przekroczy tą granicę i zacznie tworzyć naprawdę oryginalne treści.
No, też się kiedyś nad tym zastanawialiśmy w pracy, przeglądając aktualne zdjęcia stokowe. Zdjęcia stokowe to są takie biblioteki, w których są komercyjne zdjęcia, które wykorzystać potem w swoich pracach po nabyciu odpowiedniej licencji. I zaczęły się tam coraz częściej pojawiać obrazki wygenerowane w AI. A te wszystkie modele generujące obrazki posiłkują się między innymi zdjęciami stokowymi. No bo to jest dla nich świetna baza, na podstawie której jest w stanie wynajdywać różne rzeczy, które są też odpowiednio opisane różnymi słowami, kluczami. No i na tej podstawie tworzy te obrazki. Więc jeżeli tam właśnie jest coraz więcej tych zdjęć, no to w którymś momencie
przekroczona zostanie masa krytyczna.
Masa krytyczna wpadnie w pewien błąd logiczny, bo zacznie interpretować rzeczy, które sam stworzył tak naprawdę. No więc pytanie, czy sztuczna inteligencja stanie się na tyle mądra w którymś momencie, że będzie wiedziała, czego nie brać pod uwagę. Bo wykryje, że zostało stworzone, to co analizuje, jest stworzone przez nią samą.
To jest jedno pytanie. Pytanie jest to, co mówiliście sobie. Czy zwykły odbiorca zauważy różnicę? No, bo sztuczna inteligencja może sobie robić dalej i być dalej zadowolona z tego, że wypluwa następne treści.
Cały czas pytanie, czy to będzie narzędzie, które będziemy w stanie wykorzystywać, jak teraz jesteśmy w stanie, czy no pozabiera niektórym ludziom pracę, nie?
Tu zahaczasz o jeszcze coś gorszego. Przypomina mi się historia z książką, którą uwielbiam czytać. To jest prawdziwa historia Wojny o Pierścień, w którym to elfy w zasadzie wygrywają wojnę z Sauronem. To jest, chyba ci opowiadałem o tej książce, to jest książka napisana z drugiej strony, z punktu widzenia Mordoru.
A, to taki Rosjanin ją napisał.
No więc one wygrywają i ich celem jest to, żeby pozbawić ludzi, żeby w ogóle zamienić całe Śródziemie w, jak to jest określane ładnie, przez jednego z Nazguli, zapchlone przedmieście błogosławionych krain i żeby to osiągnąć w pełni, długotrwale, chcą pozbawić ludzi zdolności kreacji, tworzenia i wymyślania. I tak jak o tym opowiadałeś, to pomyślałem, że jest to coś podobnego, że ciekawe, czy za 100 lat zamiast idiokracji nie czeka nas po prostu świat bez artystów, bo nikt nie może się przebić, wszyscy akceptujemy pewną papkę która jest ogólnie zaakceptowana, a na przykład animacja jest na poziomie wstępu do... Co to był za film, serial, którym przypomnij mi tytuł Marvela, serial Inwazja, tak? Hidden Invasion?
Mhm.
Który owszem, rozmawialiśmy, że ta czołówka była słaba, ale ona mogłaby tak wyglądać, ta przyszła animacja mogłaby tak wyglądać nie dlatego, że to jest szczyt możliwości sztucznej inteligencji, tylko właśnie dokładnie odwrotnie, że ta sztuczna inteligencja osiągnęła kiedyś poziom wyższy znacznie, ale potem długo, długo uczyła się tylko i wyłącznie na sobie i wróciła do takiej bardzo uproszczonej animacji, ale ponieważ minęło 100 lat, nikt tego nie zauważył w zasadzie i wszyscy sobie się cieszą tym, jak to prosto wygląda. Fascynuje mnie to, że w zasadzie wyszedł nam odcinek Dark Mirror.
A wiesz w ogóle, na czym paradoks tego wszystkiego polega? Żeby sztuczna inteligencja dalej się rozwijała zarówno w generowaniu czy treści, czy obrazów, musi mieć pożywkę.
Tak.
Nie może się uczyć cały czas na tym samym. Więc równolegle z rozwojem tej technologii, muszą powstawać nowe rzeczy stworzone przez człowieka, żeby sztuczna inteligencja miała się na czym wzorować. Także gdzieś ci artyści cały czas będą musieli sobie funkcjonować. I pytanie, czy da się jakąś ścianą odciąć te swoje treści od algorytmów, które wychwytują takie obrazki na przykład, albo artykuły.
Wiem, że wszyscy mają pretensje do OpenAI, do Microsoftu, do Google o to, na czym była trenowana ich sztuczna inteligencja, czyli właśnie to, o czym mówisz. Apple zaczęło od bardzo ładnego tłumaczenia się, na czym się ich uczyła, ale na sam koniec dodali, i otwarta sieć, nie? Open Web. Mhm. Czyli jakby absolutnie to samo, tak?
Tak powiedzieli, otwarta sieć.
Tak to mniej więcej wyglądało. Więc podobno można w jakimś miejscu zaznaczyć, że nie chcesz, żeby na podstawie twoich prac była trenowana sztuczna inteligencja, ale to chodzi o nowe rzeczy, które teraz otworzysz, a to, co już rzuciłeś, to jakby nie może być. Nie może temu podlegać. W takiej kwestii chciałbym mieć suwaczek w przeglądarce internetowej. No AI, please.
Mhm.
Czyli, że nie mogę zobaczyć artykułu, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, nie mogę obejrzeć filmu, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Ja na przykład bardzo lubię futurologię, ale jeszcze bardziej retrofuturologię. I trafiłem gdzieś na jakiś krótki film o jakimś samochodzie, którego Ford nigdy nie wypuścił i tak dwie czy trzy minuty. Oglądam go sobie i sobie myślę, absolutnie nie wiem, czy to prawda. Są jakieś zdjęcia tego samochodu, są jacyś ludzie, coś się nawet ruszało, było jakoś... I tak sobie myślałem, nie wiem nic, nie ufam jakby temu filmowi, nie? I tak sobie pomyślałem, to jest jeden z tych momentów też, w których nie jestem w stanie zweryfikować. W sensie nie mam narzędzi, żeby to sprawdzić. To znaczy, może bym miał, w sensie musiałbym poświęcić dużo czasu za naszukanie samochodu, który nigdy nie wyszedł. Więc musiałbym szukać jego koncepcji tego samochodu i prawdopodobnie znalazłbym jakieś sketchy, na podstawie których powstał ten film. I tak myślę, przez to, że nie jest dla mnie to aż tak ważne, po prostu nie będę tego robił, ale z drugiej strony może tak będzie wyglądał cały mój świat, że cały mój świat będzie zmieniany takimi małymi kroczkami, na których poprawę nie mam czasu. Jakby nie chce mi się nam weryfikować takiej pierdolety.
A są narzędzia, za pomocą których możesz weryfikować, czy dany obrazek został stworzony przez AI?
Tak. Są też takie, które filmy analizują. Mhm. Podejrzewam, że za jakiś czas przestaną być skuteczne, bo to pewnie będzie wojna, żeby takie rzeczy ukrywać. Pod tym względem bardzo mnie interesują wybory w Stanach, zbliżające się. Tam myślę, że mocno będzie. Ale, grana sztuczna inteligencja i dezinformacja.
No na pewno. Natomiast wiesz, to jest jakby ta sytuacja, w której musimy się odnaleźć. Jakby nasze dzieciaki będą żyły już w tym świecie. Tak naprawdę. To będzie dla nich chleb powszedni.
Tak. Świat nie
będzie. To nie będzie Gen Z, chociaż oni nie są Gen Z, oni się jakoś inaczej nazywają. Alfa. Ale to będzie pokolenie AI.
Tak.
To nowe. bo to już będzie od zawsze tak naprawdę. Jeżeli oni będą chcieli się czegoś dowiedzieć, to będą się pytali sztuczną inteligencję, o daj mi odpowiedź na to pytanie, rozwiąż mi to zadanie, zinterpretuj mi ten obraz, napisz mi ten artykuł. Przyswajanie wiedzy, to jakby od czego troszeczkę zaczęliśmy. Czy to pokolenie AI, czy ono będzie, wiesz, czy będzie przyswajało wiedzę? Czy ta wiedza będzie im do czegoś potrzebna tak naprawdę, kiedy na każdą wątpliwość, na każde pytanie będą w dowolnym momencie mogli uzyskać odpowiedź?
Tak. I jeszcze wygodniej niż my możemy.
Tak.
My możemy to wyszukać.
Ale będzie to dla nich naturalne.
Tak, a oni mogą to zapytać, w sensie nie muszą jakby... Nie muszą dać czasu.
Wiesz, wiadomo, że to mamy teraz. Możesz wszystko wyszukać. Tylko to jest...
Nasi ludzie tam... też mogli iść do biblioteki i szukać.
Oczywiście, tak. Więc no, to nie jest jeszcze tak wygodne, jak będzie wygodne dla tego pokolenia, prawda? Tak.
I teraz pytanie, czy to oznacza, że oni będą jeszcze, tak jak powiedziałeś, czy to oznacza, że oni będą jeszcze przyswajać wiedzę, czy już tylko umiejętności? Nie? Że mają jakby umiejętność wykorzystania wiedzy. Natomiast... Nasz problem polega na tym, że nasze społeczeństwo, nasza cywilizacja jest oparta na zaufaniu. A jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zaufanie zniszczyć. W sensie, że nie będziemy mogli wierzyć w to, co czytamy, jest prawdziwe, czy nie. I każdy będzie sobie żył w swoim świecie swoich faktów, które będą nie do obalenia. I z perspektywy być może naszych dzieci, płaskoziemcy to będzie pikuś. Będą też ludzie, którzy będą wierzyli w reptylian, mało tego regularnie z nimi rozmawiać będą. Więc takie fascynuje mnie, jak to będzie wyglądać, jak sobie to następne pokolenie będzie z tym dawać radę, z takim światem nieprawdy.
To też będzie taki problem, bo jak zmusisz w przyszłości dziecko do tego, żeby usiadło i coś namalowało albo narysowało, kiedy to dziecko będzie wiedziało, że może sobie wygenerować najpiękniejszy obraz na świecie w 3 sekundy. Nawet nie, wiesz, to nie będzie świat, w którym będzie musiało wpisywać prompty, tylko będzie opowiadało, jaki będzie chciało mieć wygenerowany obraz. No bo
Czy to jest ostateczne zwycięstwo wierszokletów nad artystami?
Słuchaj, ale weź zmotywuj tutaj dzieciaka do zrobienia czegoś. Kiedy będzie miał narzędzie, które da taki rezultat, do jakiego poziomu nigdy nie będziesz w stanie dobić. Tak. Oczywiście teraz jesteśmy jeszcze ograniczeni do rozdzielczości i takich rzeczy, no ale za parę lat to będzie o wiele bardziej rozwinięte. Będzie dawało o wiele bardziej spektakularne rezultaty.
Nikt naprawdę nie będzie tego na to zwracał uwagę. Patrz, reklama, tak. Komfort.
Tak.
Nikt tam nie zajrzy, nie?
No.
Na początku było słowo. Pytanie, czy na końcu też będzie tylko słowo.
I zobacz, jak jeszcze zaczęliśmy nagrywać, jeszcze było tak, jeszcze lekko pochmurnie, jeszcze było jakieś światełko nadziei. A teraz jest ciemno.
Ciemno, w sensie jest wieczór.
Słychać pioruny i nie ma nadziei na lepszą pogodę.
Nie, absolutnie. Wyszedł nam odcinek Dark Mirror. Zrobiło się dosłownie Dark. Także super, taki lightowy odcinek. Myślę, że ten odcinek się fatalnie zestarzeje. Myślę, że ten odcinek będziemy się z niego brechtać. Okaże się, że nie tylko...
OpenAI za 6 miesięcy padnie i wszystko.
Nie, myślę, że sztuczna inteligencja okaże się zupełnie największym...
Sprzymierzeńcem ludzkości.
Tak. I że będzie wszystko bardzo fajnie. Nie będziemy już razem nagrywać, bo jakby obydwaj będziemy nagrywać ze swoimi wersjami swoich przyjaciół. Ja będę miał lepszego Michała od ciebie, ty będziesz miał lepszego Grzegorza.
Tak.
Prawdopodobnie będzie wyglądał jak Richard.
Żeby zachować pozory, będziemy do siebie dzwonić o 7 rano, czy tam o 6 w weekend i to, co łączymy nasze boty ze sobą,
żeby nagrają.
Niech nagrają odcinek.
Tak. Słyszałeś, nie wiem, czy już ci mówiłem o takiej pani, która chce zbudować sztuczną inteligencję do tego, żeby randkowała za ciebie. Bo ona mówi, że w obecnych czasach nie ma czasu na przeglądanie i rozmawianie 300 osób z 300 osobami na Tinderze, więc ona chce napisać aplikację, w sensie sztuczną inteligencję, która pozna ciebie i na tej podstawie będzie rozmawiać z osobami, które chcą z tobą porozmawiać, na przykład na Tinderze, i będzie odsiewać ludzi, którzy nie są warci twojego czasu i twojej uwagi.
I to jest świetne.
I teraz ktoś się zapytał, czy Z drugiej strony też nie będą sztuczne inteligencje zamiast tych osób, które zagadują. I ono mówi, że tak, i to jest właśnie piękne. Bo w ten sposób te sztuczne inteligencje się przegadają ze sobą i powiedzą, to wy powinniście być razem.
No dobrze, to...
Tym pozytywnym akcentem.
Będzie dobrze, słuchajcie, nie przejmujcie się.
Tak, tak.
To był odcinek satyryczny.
Coś może chociażby pozytywnego z kącika kulturalnego?
Nic nie oglądałem ciekawego.
Jestem po 8 odcinku Dark Matter, bardzo polecam. Jak w tego
Dark Matter.
To skończyłem całość i polecam do tego wrócić.
Tak? Jest tak. Lepiej?
Tak.
No to może wrócę, bo...
Nie powiedziałbym, że jest lepiej. Jest ciągująco.
A, okej. Okay. To nie wrócę.
Dzieje się ten...
The Boys wrócili na...
Nie mam odwagi.
Mhm.
Ty oglądałeś wszystkie póki co?
Ja przerwałem, więc muszę wrócić. Problem polega na tym, że nie pamiętam dokładnie, gdzie przerwałem.
A widziałeś już scenę z laserowym noworodkiem?
Tak. To widziałem.
Najlepsza scena tego.
Także musiałbym...
Cytując Butchera. Brutal.
No dobrze, słuchajcie. Żegnamy się z wami.
Tak.
Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Oczywiście komentujcie i szerujcie i tak. Zadawajcie nam pytania, bo my bardzo lubimy na nie odpowiadać. Tak. Dużo ich dostajemy.
Tak, a w tym pozytywnym odcinku waszego ulubionego podcastu o technologii mówił do was Grzegorz Sobutka
oraz Michał Krasnopolski. Pozdrawiamy.